13 marca, wtorek i poranek dziś nie zacznie się w Radiu Wnet przyjemnie. Oto reperkusje poranka sprzed tygodnia, z wtorku zeszłego tygodnia, kiedy w dosyć szokujący sposób pan Michał Dzięba przedstawił trochę wiedzy na temat gospodarki i funkcjonowania różnych układów w niej. W Polsce posypały się zapowiedzi pozwów sądowych, poważne, takie od PGNiG. PGNiG przepraszamy, bo rzeczywiście być może z tej anteny padło zbyt wiele. I inne. Szczególnie rozbawiła mnie zapowiedź pozwu ze strony niejakiego Stanisława Tomasza Bortkiewicza, obecnie pełniącego funkcję w telewizji. Napisał on: stąd audycja prowadzona właśnie w Radiu Wnet i w dodatku przez Witolda Gadowskiego, dziennikarza przedstawiającego się jako moralny strażnik dobrej zmiany, podczas której bezkrytycznie kłamano i przedstawiano jako prawdziwe stanowisko osób utrwalających patologię. Dopuszczę jedną linijkę, ale to niewiele na tym państwo stracicie. Wymaga zdecydowanego ukarania osób, które do niej dopuściły. Podkreślić trzeba również, że na naruszenie przez pana, czyli mnie, w związku z audycją zasad etyki oraz rzetelności dziennikarskiej wskazuje m.in. sposób prowadzenia przez pana audycji i zadawanie pytań i tak dalej. Więc panie Bortkiewicz, pan mnie usiłuje zastraszyć, dlatego ja do pana tu publicznie z anteny mówię, że zastraszyć się przez pana nie dam. Co więcej, skieruję do prokuratury doniesienie o usiłowaniu zastraszenia i zamknięcia mi ust. Inne insynuacje pana i próby obrażenia mnie znajdą także epilog prawny. Całe pana pismo wrzucam właśnie pod stół. A teraz Bob Marley. No i Bob Marley, jak zwykle, koi nerwy. Jeszcze jedno wyjaśnienie. Zapowiadałem, że dziś pojawi się pan Michał Dzięba i nastąpi druga część rozmowy, w której przewidywałem także zadawanie takich mocniejszych i weryfikujących wiedzę pana Michała pytań, ale decyzją kierownictwa stacji ta sprawa została odłożona. Więc ona będzie, ale nie dziś. Trwa weryfikacja wszystkich informacji, które podawał pan Michał Dzięba. A pan Michał Dzięba pozdrawia wszystkich słuchaczy, przesłał nam miłe SMS-y. To tyle, jeżeli chodzi o porządkowe sprawy, a my startujemy już w dzień. Startujemy rozmową z Abuną Kazimierzem Gajowym. Dzień dobry.
Dzień dobry, sabah el khair.
Och, jak pięknie. To po fenicku.
No to taki arabski-libański, powiedzmy.
Arabski-libański, czyli taki zbliżony do fenickiego.
Tak, bo to jest taka właśnie wypadkowość, bym powiedział, między językiem klasycznym arabskim, a właśnie tymi naleciałościami języka aramajskiego w wydaniu Kościoła Maronickiego. I to właśnie tyle dodaje arabskiemu, że on jest bardzo miły dla naszego również europejskiego ucha. Mniej gardłowy. Tak, chociaż dzisiaj te moje dźwięki to są właśnie z tamtych stron, właśnie z powodu podróży, bo co dopiero wczoraj tutaj do Warszawy
dotarłem. Ciepłego
do
zimniejszego.
No 28 stopni 30, a wpaść nawet na te nasze 10 jak wczoraj, to jednak jest duża różnica.
Jest. To sam doświadczałem wielokrotnie. Abuna Kazimierz Gajowy jest prezesem fundacji, Fenickiej Fundacji imienia świętego Szarbela. Coś o fundacji, powiedzmy.
No fundacja przede wszystkim bazuje się na znajomości przez założycieli i przez wolontariuszy, którzy pracują ogólnie Bliskiego Wschodu. A jak wiemy, Fenicja, kto troszkę, powiedzmy, się interesował historią, to nie tylko dzisiejszy Liban, ale to bardzo duża część dzisiejszego państwa Izraela, bo wiemy, że chociażby Cezarea nadmorska, aż powiedzmy kilka ładnych kilometrów za Hajfę, to pozostałości po właśnie tej kulturze, cywilizacji, historii Fenicjan, no i oczywiście cała południowa Syria, tak zwany Wadi Nassar, jak to ładnie brzmi, właśnie wąwóz chrześcijan. Bo właśnie te góry Libanu, które tam się kończą, to w zasadzie, powiedzmy, najważniejsze centra ówczesnej Fenicji, to właśnie nie były w Libanie, no poza Biblosem oczywiście, to właśnie na terenie dzisiejszej Syrii. Czyli praktycznie przez tysiące lat, jak to ładnie brzmi, no tak liczymy, przynajmniej 7000 lat historii, nie? Nie w historii, to w zasadzie to, co nazwali Grecy Fenicją, od Feniks, czerwony, one miały różne, ziemia kananejska, Hitici, Aramici i wszyscy inni, którzy tam mieszkali, ale nam pozostało dzisiaj dla historii w pamięci jako Fenicja. Czyli jeżeli się poruszamy historycznie, no i w teraźniejszości, to możemy mieć, no takie skromnie mówiąc, minimalne pojęcie o tym, co się dzisiaj dzieje.
Wtedy twierdzono, że Fenicjanie są jeszcze bardziej sprytni handlowo niż Żydzi.
No, praktycznie wiele rzeczy Fenicjanie nauczyli Hebrajczyków. No taka najbardziej, bym powiedział, interesująca historia, to nie kto inny jak sam król Salomon, budowniczy świątyni, pierwszej świątyni jerozolimskiej. No gdyby nie jego przyjaźń z Hiramem, czyli królem Syru, Tyr, jak to my mówimy po polsku, to w zasadzie tej świątyni by nie było. Żydzi, Hebrajczycy wcześniej nie mieli pojęcia o używaniu drzewa cedrowego chociażby, jak go obrabiać, a tym bardziej o kamieniach, nie mówiąc o drogocennych materiałach takich jak miedź, brąz, czy później srebro i złoto. To z tej przyjaźni efektem było to, że ten król Hiram wysłał nie tylko materiał, ten słynny materiał drzewa cedrowego, ale wysłał też rzemieślników. I praktycznie później był ten zwrot, że Salomon, jako mądry król przecież, nie powiedział, a dlaczego ja nie mam wykształcić swoich rzemieślników? Tak. I praktycznie od tego momentu, i tak bym uważał, że zaczął się też rozwój i handlu, i powiedzmy też tego rękodzielnictwa właśnie również na terenie, powiedzmy, Izraela. A tu wiadomo, że nie kto inny, jak to właśnie Fenicjanie pierwsi zbudowali dzięki temu darowi, jakie Pan Bóg im dał, czyli drzewa cedrowego, pierwsze wspaniałe łodzie. W zasadzie pierwsza eksploracja morza na razie śródziemnego, zakładanie chociażby Kartaginy. Kto by pomyślał, nie? Że to właśnie w mieszkańcy Afryce, tak. Tyru, którym było za mało miejsca na tych trzech wyspach, czyli powiedzmy w Afryce, nie mówiąc o tym, kto zna troszkę historię Portugalii, pierwsze osady to w zasadzie powstały dzięki właśnie Fenicjanom, którzy tam przybyli. Nie mówiąc nawet, to oczywiście nie jest sprawdzone i udokumentowane, ale dzisiejsi Libańczycy, zwłaszcza chrześcijanie, się tym chwalą, że to nie Kolumb dotarł do Ameryki, że tak powiem do Ameryki, ale właśnie jako pierwszy, ale Fenicjanie. No i mamy pozostałości, ale to w północnej Ameryce, właśnie napisów języka fenickiego, co by świadczyło, że dotarli, nie odkryli, bo oni nawet nie wiedzieli, gdzie byli prawdopodobnie. No i bardzo, bardzo wątpimy, czy wrócili. Ale prawdopodobnie też dotarli. Czyli jednym słowem, handel. No i co najważniejsze, i chyba to nas tu interesuje, to właśnie ten kontakt międzyludzki, czyli ta wymiana kultury, wiary. Oni tam nie płynęli tylko z tym drzewem cedrowym. Oni płynęli również też ze swoją filozofią, ze swoją wiarą, bo proszę sobie wyobrazić, 2000 lat przed Chrystusem, to wiemy z badania pochówków, w jaki sposób chowano swoich zmarłych, ci ludzie wierzyli w życie pozagrobowe. Ci ludzie przygotowywali właśnie swoich zmarłych na drogę tam gdzieś, w nieznane. I stąd pochodzi słynne słowo chrześcijańskie, któreśmy już zapomnieli pewnie, wiatyk.
Wiatyk.
Co dzisiaj jest uważane jako sakrament namaszczenia. Wiatyk, a to była przygotowanie...
Uposażenie na drogę.
Na drogę. Tak. No gdzieś ci ludzie szli. Myślę, że w dzisiejszych czasach to jest to, co te nasze zakątki bliskowschodnie powinny przywrócić również i Europie, czyli te rzeczy zasadnicze, najważniejsze, takie proste, a tak, które są fundamentem wszelkiej filozofii. Skąd przybyłem? Co ja tutaj robię? I dokąd zmierzam? I to jest cała filozofia. Kim jestem? No kim jestem? Nie co mam. Nie z kim jestem, po co jestem, tylko właśnie kim jestem i dokąd zmierzam.
Liban to fascynująca mieszanka. Kultur,
tak, tak,
narodów.
Tak. To jest myślę, że do odkrycia. I no, muszę się tutaj podzielić takim moim zdziwieniem wielkim. bo jestem też przy okazji przewodnikiem pielgrzymek, no kiedyś bardzo dużo do Ziemi Świętej, bo to jest najlepiej ją tak nazywać, bo to jest też wiele miejsc w różnych krajach, to jest i Palestyna, i Izrael, i Jordania, i Egipt, i Liban, właśnie tam, właśnie nagminnie bym powiedział, się udzielałem jako przewodnik, a teraz już nie mogę nigdzie się ruszyć, bo mam bardzo dużo pielgrzymek z Polski. Stało się jakby to taką, no słowo, którego nie lubię, ale powiem, bo wszyscy zrozumiemy, destynacją, czyli takim bym powiedział celem.
Może dlatego, że szlak świętego Pawła jest zamknięty w Syrii.
Tak, na to się złożyło wiele rzeczy. Oczywiście nie chciałbym otwierać tematu politycznego, ale ten polityczny też ostatnich miesięcy, gdzie znam przypadki i będę właśnie oprowadzał te pielgrzymki. Mieli jechać gdzie indziej, ale w tej sytuacji mówią, dlaczego nie, zmieńmy. Święty Szarbel nas przyciąga i ta ziemia, historia Fenicji również.
W Polsce rozwija się teraz kult świętego Szarbela.
Tak, bo to jest święty na nasze czasy. To jest święty, który tak jak nasze czasy potrzebują świadectwa i czegoś konkretnego, bo staliśmy się bardzo konkretni, nawet dzieci używają wiadomo jakich mediów dzisiejszych. Także chcemy konkretów, chcemy, oczywiście te konkrety są duchowe oczywiście, ale one się też ukazują materialnie, bo my zawsze słyszeliśmy, ja jako młody człowiek słyszałem o cudach, najczęściej gdzieś daleko. Gdzieś tam w Fatimie, powiedzmy, czy 100 lat temu, czy 200 lat temu, gdzieś indziej jakiś święty. Ale jeżeli przeżywamy to sami, a ja jestem takim świadkiem i się cieszę, że jestem, że znam osoby cudownie uzdrowione
no właśnie, bo
przez wstawiennictwo świętego Szarbela, bo tak trzeba
dokładnie czy jak przyjeżdża pan z Libanu, to przywozi pan olej świętego Szarbela?
Tak, i ile bym go nie przywiózł, to będzie go zawsze za mało, a to z tego powodu, że cierpienia jest bardzo dużo w dzisiejszym społeczeństwie.
A czy radio może kiedyś otrzymać trochę tego oleju?
Oczywiście, że otrzyma.
Tak, żebyśmy mogli słuchaczy też jakoś.
Tak, nawet tak powiedzmy uposażyć. Wirtualnie bym powiedział, tak. przez mikrofon można, ale też gdyby, bo po prostu dobrem, a święty jest, każdy święty jest dobrem, bo on jest tym pośrednikiem, powiedzmy w cudzysłowie pośrednikiem, czyli tym kanałem, który nam pomaga, bo to nie on uzdrawia. My wiemy dobrze, że kto uzdrawia, to uzdrawia Jezus Chrystus, Pan Bóg uzdrawia. Nawet nie Matka Boża uzdrawia. Tak. Matka Boża tylko i wyłącznie nam te łaski wyprasza. Także tym dobrem należy się dzielić. Także ja tym razem nigdy żadnego prezentu do redakcji Radia Wnet nie przywiozłem, a tym razem obiecuję, że tu jeszcze będę kilka dni, także dostarczę, zostawię. Także gdyby
będzie
były przypadki,
przypadki jeżeli takie coś potrzeby, państwu bardzo dolega, to
tak, oczywiście to nie jest żadna magia. To jest modlitwa. A ten święty olej, właśnie z sanktuarium tego świętego Szarbela, jest tylko i wyłącznie tym impulsem, tą siłą, która nam jeszcze tą modlitwę wzmacnia. Podam przykład, bez nazwisk i imion. Mam bardzo dobrego przyjaciela, imienia i nazwiska nie powiem, jest reżyserem bardzo wspaniałych filmów, które znacie. No miał bardzo ciężki przypadek, bo jego córka, 14-letnia córka, będąc na nartach w północnych Włoszech, po prostu miała ciężki wypadek i była w komie. Leżała w pewnym szpitalu, lekarze nie dawali, to jest kwestia 2 tygodni. Nie dawali żadnych szans wybudzenia, że nie współpracuje, ja się na tym nie znam. I ten człowiek z bólem serca, jadąc, żeby to córkę tam w tym szpitalu zobaczyć przynajmniej, pisze do mnie po kilku miesiącach, już kiedyśmy się w ogóle nie kontaktowali, Kazimierz, potrzebuje twojej pomocy, jedź do świętego Szarbela. Oczywiście nim pojechałem, bo to jest chyba największa, powiedzmy, sprawa, zacząłem dzwonić, pisać SMS-y do ludzi, do sióstr zagonnych, do moich znajomych, do księży, do laików. Modlimy się przez świętego Szarbela w tej sprawie. Wzruszam się, bo inaczej nie mogę. Nim dojechał ten pan na drugi dzień, czyli minęło może 30 godzin, następny SMS. Kazimierz, obudziła się. Za 12 godzin. Kazimierz, ona mówi. Przepraszam, że stukam na tytuł, bo jestem tym
wzruszony. Ja przypomnę, wczoraj Ewangelia mówiła o uzdrowieniu syna urzędnika królewskiego. Dzisiejsza Ewangelia mówi o uzdrowieniu w sadzawce Betesda.
Znamy tą sadzawkę.
Tak, i to jest przy bramie tej
owczej, kiedyś, a dzisiaj nazywamy ją, Żydzi nazywają ją bramą lwów, a ciekawostka, jak muzułmanie nazywają tą bramę, bo zrozumie, wszystkie bramy mają różne nazwy, zależy kto je nazywa.
Ja tylko damasceńską zawsze.
Damasceńska, bardzo fajna, ale to też każdy inaczej nazywa, dlatego że tą bramę, o której mówimy owczą kiedyś za czasów Pana Jezusa, Żydzi się nazywają bramą lwów, a muzułmanie nazywają ją bramą Najświętszej Marii Panny. Bo przecież tam jest kościół właśnie świętej Anny, gdzie tradycja uważała za miejsce, gdzie się narodziła Matka Boża, właśnie w tej przepięknej, cudownej świątyni, no jedynej pozostałej w tym stanie z czasów krzyżowców, czyli ta akustyka, ta piękna, powiedzmy, rzeźba w tym białym kamieniu jerozolimskim, nie? Cudo. I patrzcie, oto właśnie muzułmanie nazywają ją właśnie bramą naszej Matki Pani Maryi. No cudo, widzimy to właśnie przy tej zadawce. No, tak.
Już się państwo zakochali w Bliskim Wschodzie, jak jeszcze nie, to jeszcze za moment będziecie mieli okazję, ale jak już będziecie w Libanie, to nie możecie ominąć Baalbek.
No znawcy, to nie ja, znawcy mówią tak, że kto ma pieniądze, warto wynająć sobie helikopter za duże pieniądze, wylądować, bo tam samolotem się nie da blisko Baalbeku, mimo wszystko, że to jest duże miejsce, wylądować, zwiedzić ten kompleks, bo to nie można być jeden kompleks świątyń z czasów rzymskich, czyli pierwszy wiek przed Chrystusem do trzeciego, dokładnie 313 roku po, bo to jest ten edykt mediolański, kiedy był koniec prześladowania chrześcijan, czyli budowa nieskończona największej chyba imprezy rzymskiej na świecie, jaką w tych latach swojego istnienia zrobili, czyli przepiękna, cudowna świątynka, ona jest bardzo duża, ale na tamten kolos to ona jest mała, Wenus, przeolbrzymia świątynia Jowisza, o, która jest kopią świątyni Salomona. Identyczna. Wszystko, co tam jest, to jest tak, jak za czasów Salomona właśnie w Jerozolimie. No i taka troszkę, no nie na czas naszego tej postu Bachusa, czyli Boga uciech przeróżnych, no picia wina. Też chociaż samo wino jest rzeczywiście wspaniałe, jest darem Bożym. Oczywiście moderowane, bo nawet wody za dużo wypić, to pewnie by nam zaszkodziło.
I tam w Baalbek mamy też katolickie kościoły.
Tak, każda pielgrzymka przed zwiedzaniem tych pogańskich świątyń zatrzymuje się w kościele też Najświętszej Marii Panny, Pani Libanu.
Na obrzeżach tego.
Na obrzeżach to jest kompleksu. Praktycznie część tych wykopalisk, bo ten kościół jest otoczony.
Ale przepiękny, z takim krzyżem pochylonym ten kościół.
Przepiękny kościół, maronicki, katolicki. Jest tam ksiądz maronicki może w wieku 30 lat, ale jest przebojowy, wspaniały i muszę to powiedzieć, nie boi się niczego, bo tu mówiliśmy na początku audycji o lękach. No proszę. Który, kiedy z pielgrzymką księży Paulotynów właśnie tam zaczynaliśmy przeświętą, ale ja musiałem się na chwilę oddalić, żeby załatwić sprawy organizacyjne już zwiedzania, słyszę polski przez megafony w całym Baalbeku. Patrzę, przecież to jest msza święta. Wracam, on mówi, oni śpiewają? Dlaczego my mamy nie śpiewać? Gdzie? W Baalbeku, uważanym za gniazdo Hezbollahu.
Tak, ale z Hezbollahem bardzo dobre stosunki są maronity.
Tak, bo jak do tej pory czasami to główny sekretarz tej organizacji
Hasan
Nasrallah i też politycznej, ale również i wojskowej mówi, że nigdy żadnych potyczek między chrześcijanami a właśnie Hezbollahem nie było. I proszę tutaj powiem, zdradzę historię. Wracam na tą mszę świętą, po mszy świętej widzę, przychodzą piękne szyitki. Ładnie ubrane, wiadomo, w ich stroju, ale kolorowo, cudownie.
Bo Hezbollah to ruch szyicki, to tak. Muszę przypomnieć słuchaczom.
I do tego księdza się zwracają, proszę księdza, nie będzie mszy? No właśnie się skończyła polska msza, to i tak byście w niej nie mogli uczestniczyć. Ja oczywiście znając arabski, zbliżam się, chociaż to Arabowi może by to nie wypadało, ale mnie jako obcokrajowcy też mówię, przepraszam do nich, do tych dzieci. To wy się tutaj interesujecie mszą świętą? Oczywiście, że tak. Jest u nas duża grupa. Przychodzimy do księdza proboszcza, który nas prowadzi i dla nas Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Panie redaktorze, przecież to praktycznie, pomijając te wszystkie różne niuanse, to jest ten najważniejszy problem, o którym ja jako islamolog nigdy nie dyskutuję z muzułmanami, bo to jest po prostu tylko i wyłącznie powód do wojny, kiedy byśmy mówili, czy Chrystus jest Synem Bożym, czy nie.
Sunni tam nie ma dyskusji żadnej.
Żadnej. Ja z nimi o tej, no musimy sobie wyrywać włosy z głowy, bo po prostu to jest moment, gdzie...
Oni zresztą wymyślają jeszcze jakieś apokryfy na temat Pana Jezusa, że jakieś ptaszki wypuszczał, że kogoś tam uśmiercił. No bzdury kompletne.
Oczywiście, że tak. Ale chcę podkreślić, że praca misjonarzy, a ja takim misjonarzem przez dobre 25 lat też tam byłem, po prostu nie idzie na marne, nie idzie na, bo tak naprawdę nie chodzi nam o to, to jest moja wizja po długich latach pobytu na Bliskim Wschodzie, żeby to były spektakularne nawrócenia, kiedy, co trzeba wtedy z taką dziewczyną robić, czy chłopakiem? Szukać jej miejsca gdzieś daleko na świecie, tak, gdzie ich nie będzie, gdzie popsuć wszystkie, powiedzmy, relacje z jej ojcem, matką, bo w wszystkich krajach, z wyjątkiem Libanu, grozi jej śmierć. Tak. A również i w Libanie pogrzeb. Znam takie przypadki nawrócenia, gdzie rodzina robi pogrzeb, że już tego syna nie zna i jeden chłopak mi opowiadał, no słuchaj, idę obok mojej mamy na Suków w Trypolisie, czyli w Trypoli Libańskim i ona mnie nie widzi, bo ja dla niej nie żyję, dlatego że przyjąłem właśnie chrześcijaństwo, co bardzo ważne też
w Libanie. To i tak jest lżejsza wersja.
Tak, oczywiście, co w Libanie jest bardzo ważne. W Libanie nie ma nawróceń, prawo zakazuje, do 18 roku życia. Dlatego, że w Libanie nie można być niewierzącym. Bo w Libanie, jak ktoś jest niewierzący, to nie żyje. Bo nie ma czegoś takiego, jak urząd stanu cywilnego. Kto jest niewierzący, czyli w cudzysłowie, bo może też w duchu nie wierzyć, ale nie przynależy do któregoś z tych 18 kościołów, bo to jest 18 wyznań kościołów, mam na myśli wspólnot muzułmańsko-chrześcijańsko, również i żydowskich, bo 18 dziś nieistniejąca, a jeżeli to w katakombach...
Ale są jeszcze derwisze.
Tak, ale one nie mają praw, w cudzysłowie, praw w tym naczyniu, że nie brali udziału w tej tak zwanej ugodzie narodowej. Bo wiemy, w 1943 roku, kiedy Liban się obudził jako nowoczesne państwo, kto by nim rządził? Zaledwie wtedy było 2,5 miliona ludzi, a 18 różnych wspólnot wyznaniowych.
A druzowie też.
Druzowie mają swoje miejsce w prawie, dlatego, że no, Jan Paweł II, no musimy to powiedzieć, nazwał Liban przesłaniem dla świata. Powiedział, Liban to więcej niż kraj, to przesłanie. Możemy się dziwić, jak to taki powiedzmy tygiel, byśmy powiedzieli, tak, jest przesłaniem, bo to jest nowa droga. To jest nowa droga trzecia.
Wszyscy tam żyją w przyjaźni.
Oczywiście, że tak. No, jeżeli ja się oczywiście pochwalę, że przybyłem do Libanu w 1987 roku po miesięcznej podróży o wertepach, to na inną audycję oczywiście ta historia, to po prostu przybyłem tam i zrozumiałem, czym ten kraj jest, jak on funkcjonuje. I od tamtego czasu, to też chyba zgorszę troszkę niektórych ludzi, jeżeli miałem problemy, to z moją wspólnotą chrześcijańską. Mhm. Bo oni do mnie, jako powiedzmy też członka Kościoła katolickiego, mają prawo, żeby mnie zrugać na przykład. Ale nigdy żaden muzułmanin do mnie nie miał jakichkolwiek pretensji, czy raczej, za to pracowałem długie lata w szkole, jako dyrektor szkół, z podziękowaniem tak. I ze zdziwieniem. Po co ty tutaj jesteś? Czemu ty dla naszych dzieci pracujesz? To było takie zapytanie. Jeżeli załatwiałem jakiekolwiek sprawy, a miałem ich bardzo dużo, prowadząc olbrzymią szkołę, to zawsze się modliłem, żeby urzędnik był muzułmaninem. Bo na pewno mi tą sprawę załatwi. Na pewno. A jak jeszcze usłyszał swój rodzimy język, że... Bo najczęściej no, w Libanie nie trzeba znać arabskiego, żeby żyć. Ja znam ludzi Francuzów, Włochów. Na szczęście Polaków nie. To jest ciekawe. Którzy w ogóle nie mówią po arabsku i żyją. Dlatego, że funkcjonuje francuski powszechnie, angielski powszechnie, często włoski, nawet i hiszpański, polski też w jakichś tam kręgach, to proszę może dzięki mojej tam pracy. I w zasadzie i można żyć, ale jak ja wchodzę do jakiegokolwiek urzędu i zaczynam moją prośbę, moje przywitanie w ich języku, od razu pierwszą rzeczą, jak pan redaktor wie, to jest co? Kawa. No od razu się, wtedy już nie czuję się, że jestem w urzędzie, tylko jestem u tego właśnie mojego urzędnika, ale pana, tak. Przyjaciela. I podam taki przykład. Kiedyś byłem z jednym Włochem, moim przełożonym, w sprawie no takiej nie do załatwienia. No i ten Włoch, też bardzo dobrze mówiący po arabsku, mówi do ministra edukacji, no my prosimy o to, ale my wiemy, że prawo to za... A on mówi, to po co tutaj ksiądz przyszedł do tego Włocha? Jak mówi, niech ksiądz mi o tym nie mówi. W Libanie wszystko można i to jest też taka ciekawostka właśnie, że w Libanie praktycznie to, co służy ludziom, to, co jest dobre, to zawsze znajdzie rozwiązanie i nawet w prawie, to wtedy jest taka klauzula, wiele rzeczy dla mnie zrobiono, że istisnainian marrawahide, czyli wyjątkowo jeden raz, że na przykład zwalniają z cła.
Wspaniałe. Zachęcam Państwa do wizyt na Bliskim Wschodzie, szczególnie w Libanie. To miejsce, w którym nie sposób się nie zakochać naprawdę. Abuna Kazimierz Gajowy był naszym gościem naszego poranka i myślę, że wprowadził dużo promieni libańskiego słońca w Państwa życie. Jeszcze słowo, proszę.
Myślę, że mam prawo, nie powiem kto, ale wiem, że dużo biur pielgrzymkowych polskich, nie będę mówił jakie, bo to sobie można znaleźć, organizuje w tym roku kilkadziesiąt pielgrzymek, podkreślam, pielgrzymek do świętego Żarbela, także poszukajcie, popatrzcie, a najprawdopodobniej na tych dróżkach właśnie
Abunę,
spotkamy się gdzieś i pozdrowimy.
A my do zobaczenia albo w Polsce, albo w Libanie. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Edmund Fetting. Moment. Zagramy. Tak, to słynny temat z filmu Prawo i Pięść, w którym wystąpił Gustaw Holubek jako blondyn. Nie wiem, czy państwo pamiętacie czarno-biały film i blondyn, główny bohater, szeryf na ziemiach odzyskanych, jak to wtedy mówiono. A my wracamy do rzeczywistości. Przy telefonie Sławomir Ozdyk, Berlin. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Witaj. Powstała wreszcie koalicja rządowa. Jak to jest odbierane w stolicy Niemiec?
Mamy nowy rząd, szanowni państwo. Po długich, długich negocjacjach pani moja kanclerz Angela Merkel zostanie po raz czwarty, chyba, ile się nie mylę, kanclerzem Niemiec. No mamy rząd i co najciekawsze, rząd słowami nowego ministra spraw wewnętrznych, pana Seehofera, który jest z bawarskiego CSU, ogłosił, iż będzie bardziej nacisk, będzie kładziony bardziej na deportację nielegalnych azylantów czy nielegalnych imigrantów. Oczywiście przedtem prasa niemiecka ogłosiła zakończenie kryzysu uchodźczego. W prasie świętowano, iż tych uchodźców przyjeżdża coraz mniej. Podano, najnowsze statystyki podały, iż zameldowało się ich 186 644. Pozwoliłem sobie dokładnie spisać, abyście państwo mieli pogląd i obraz, co tutaj się na miejscu dzieje. Oczywiście druga strona sceny politycznej zaraz ogłosiła, iż jest to modne słówko w ostatnim czasie w Polsce, tak zwane fake news, gdyż jest to manipulacja faktami, gdyż pierwszej rejestracji w 2017 roku, czyli osoby, które po raz pierwszy zarejestrowały się, to faktycznie jest 186 644, ale kolejne wnioski, kolejna rejestracja, czyli ci, których odrzucono, to już jest dodatkowe 36 090. Członkowie rodzin, których, proszę państwa, ściągnięto do Niemiec, to jest 92 700. I relokacje związane z przepisami z Unii Europejskiej i ONZ to 20 170. Czyli w 2017 roku ściągnięto do Niemiec 3360 tysięcy uchodźców. Do tego doliczono jeszcze tak zwanych uchodźców wewnętrznych, czyli głównie z biedniejszych krajów Europy Wschodniej, czyli Bułgaria, Rumunia, to jest. W 2016 roku było tego 634 tysiące. Liczy się również, iż nielegalnych imigrantów, czyli tych, którzy dawno powinni być z Niemiec deportowani, a nie są, to jest 520 tysięcy. To są osoby, które są w Niemczech, a tak właściwie to ich nie ma, czyli wash and go, dwa w jednym. Wszyscy wiedzą, że są, ale nikt nie wie, gdzie są. Tak właściwie to nie są poszukiwani i wielkiego alabara nie robi się, aby ich z Niemiec deportować. No i tutaj mamy teraz nowego ministra spraw wewnętrznych, pana Seehofera, który, jeżeli będzie chciał, aby w najbliższych wyborach, bo w Bawarii będziemy mieli niedługo wybory, jego partia stanowczo odbiła się od goniącej go AfD, no to powinien z tymi deportacjami coś zrobić. Z doświadczenia wiemy, iż nie będzie to takie proste, gdyż lewa strona sceny politycznej bardzo, bardzo mocno przeciwko takiemu postępowaniu protestuje. To tyle, jeżeli chodzi o nasz nowy...
Ale mieliśmy też ciekawe przypadki prawdziwego antysemityzmu.
No właśnie, i tutaj mamy do czynienia z takim dualizmem. Z jednej strony my jako Polska jesteśmy przedstawieni jako kraj, w którym każdego obywatela izraelskiego goni się przynajmniej z nożem, jak nie maczetą, czy z siekierą po ulicach Warszawy, czy innych naszych pięknych miast. Natomiast ostatnio w Berlinie mieliśmy międzynarodowe targi turystyczne, tak zwane targi ITB. One odbywają się w Berlinie. Messe Gelände to jest taki duży kompleks targowy, gdzie wszystkie targi zazwyczaj się odbywają i tam doszło do ciekawego przypadku. Otóż ochrona targów, która została zatrudniona przez targi berlińskie do ochrony właśnie tej imprezy, słownie, zaatakowało stoisko Ministerstwa Turystyki Izraela. Niemcy, pracownicy tej firmy ochroniarskiej pochodzenia arabskiego udali się do stoiska, zamiast pracować i chronić gości targów, udali się do stoiska, wyciągnęli szaliki, zaczęli powiedzieć szalikami palestyńskimi i w języku angielskim skandować Free Palestine. Doszło również do słownych przepychanek z pracownikami tegoż stoiska. Musiała interweniować policja. Tychże panów z targów usunięto. Zarząd targów ogłosił ich na tych targach persona non grata. Firma ochroniarska, która ich zatrudniła, przeprosiła stoisko izraelskie. Oczywiście zaraz podkreśliła, iż są to podwykonawcy, tak zwani subunternehmer. I tutaj dochodzimy do ciekawej rzeczy, mianowicie tajemnicą Poliszynela jest, iż w świadku ochrony w firmach ochroniarskich w Berlinie coraz częściej zatrudnia się obywateli niemieckich pochodzenia tureckiego czy arabskiego. Powstają firmy jak grzyby po deszczu, natychmiast są zamykane. Już niejednokrotnie informowano o tym, iż na przykład podczas budowy nowego lotniska, które od 10 lat nie może być budowane, ale się cały czas je buduje, podczas tejże budowy zatrudniano praktycznie, może powiedzieć, złapanki, mnóstwo osób, które zajmowały się ochroną budowy. Udowodniono nawet, że niektóre z nich mają powiązania ze światem islamistów, co stwierdzono, iż jest zagrożeniem bezpieczeństwa państwa. Po wystąpieniu przeciwko stoisku Ministerstwa Turystyki Izraela zrobił się dosyć duży szum w Niemczech. Stwierdzono, że antysemityzm nabiera tutaj nieodpowiednich kolorów i że należy się również tym firmom, które powstają i są zamykane firmom ochroniarskim, należy się dokładniej przyjrzeć, kto w nich pracuje, jakie osoby tam pracują i czym to państwu niemieckiemu grozi. Jak państwo dobrze wiecie, Niemcy są jednym z krajów, w których ośrodki żydowskie są permanentnie pilnowane. Już nie wspominam tylko o meczetach, co ja opowiadam. Nie wspominam tylko o synagogach, ale również na przykład o sklepach, w których sprzedaje się kiełbasę i wino koszerne. One również są pilnowane, oczywiście nie wszystkie, ale niektóre są pilnowane przez niemiecką policję. Przedszkola, do których dzieci żydowskie uczęszczają, są pilnowane nie tylko przez firmy ochroniarskie, oczywiście firmy ochroniarskie odpowiednie, jak również przez policję. Także tutaj ostatnio pani kanclerz stwierdziła, nasza pani kanclerz, stara, nowa pani kanclerz stwierdziła, iż no te antyżydowskie wystąpienia nabierają siły, nabierają pędu. Oczywiście podkreślono, już chyba to kiedyś państwu mówiłem, podkreślono, iż sprawcami są głównie ośrodki skrajnie prawicowe niemieckie, ale to chyba nie do końca jest prawdą, gdyż znane są przypadki, iż w niektórych dzielnicach Berlina w kipie na głowie się już nie chodzi, gdyż można się w cudzysłowie powiedzieć zdziwić.
Zdziwić obecnością noża pod żebrami.
Cóż jeszcze mogę państwu powiedzieć o Berlinie, o kartkach z Berlina? No, ciekawe rzeczy, z ciekawszych rzeczy, które ostatnio, od czasu naszej ostatniej rozmowy miała miejsce w Niemczech, proszę państwa, to jest to, iż syryjski uchodźca zabił swoją żonę za to, iż go irytowała. Co prawda nie określił, w jaki sposób go zirytowała, natomiast...
Słuchajcie, panowie, których irytują żony, no, to jest powód.
Tak. Najprawdopodobniej irytacją było to, iż ta pani nie chciała wpuścić go do mieszkania. Byli w trakcie rozwodu czy tam procesu rozwodowego. Natomiast Syryjczyk do tego mieszkania się dostał. Kilkakrotnie dźgnął nożem żonę w szyję. Następnie zabrał swojego syna i puścił live stream w sieć, pokazując zakrwawionymi rękami, co powinno czekać wszystkie kobiety, które irytują czy przeciwstawiają się mężom. Ten filmik został wyświetlony na Facebooku. Na tym filmiku, co jest bardzo symptomatyczne, widzimy syna tegoż syryjskiego uchodźcy, który stoi z boku i się spokojnie przygląda tyradzie swego ojca, który opowiada o tym, jak zabił żonę. O tym, iż ta żona zginęła, policję powiadomiła młodsza córka tegoż syryjskiego uchodźcy. I tutaj niestety panie mają chyba rację, solidarność plemników w tym świadku ma duże znaczenie. Wysłuchiwałem przed chwileczką wypowiedzi waszego gościa z Libanu i tak sobie stwierdziłem, iż faktycznie libański islam jest całkowicie odmienny od, czy też stosunki chrześcijańsko-muzułmańskie na tamtym terenie są całkowicie odmienne od stosunków naszych tutaj, na przykład w Niemczech, w Berlinie. To są faktycznie dwa różne światy. Chciałem dzisiaj państwu powiedzieć troszeczkę o systemie edukacji niemieckiej. Mianowicie od niedawna mamy lekcje tureckiego w szkołach niemieckich.
To proszę. Tak, Günaydın, to jest dobry dzień po turecku.
Tak, Niemcy postanowiły, iż dzieci pochodzenia tureckiego w szkołach podstawowych będą uczyły się tureckiego w państwowych szkołach. Ma to odciągnąć je od lekcji tureckiego w niemieckim konsulacie, na przykład w Berlinie, który jawi się Niemcom jako bardzo ultrakonserwatywny. I tutaj jest taki pomysł, ażeby dzieci nie chodziły do konsulatu, nie były wysłane przez rodziców do konsulatu, tylko miały lekcje tureckiego w niemieckich szkołach. To jeden problem, o który podkreślają fachowcy, iż dzieci, które będą uczyły się lekcji w niemieckich szkołach tureckiego, mają duże problemy z samym niemieckim, jak i matematyką.
Ale to już niedługo turecki będzie bardzo popularny.
Ale to już jest nie takie ważne. Niemiecki nie arabski jest takim ważnym językiem.
Jak arabski jak ten.
Inna bardzo, tak jest. Inna bardzo ciekawa sprawa, szanowni państwo, to jest zatrudnienie. Zatrudnienie przez jedną ze szkół podstawowych w Neukel ochrony. Decyzją dyrekcji szkoły zatrudniono firmę ochroniarską, która chroni nauczycieli przed dziećmi w wieku lat 6-12.
O, proszę.
Nauczyciele pracujący w tej szkole podstawowej boją się dzieci w wieku lat 6-12, które atakują nauczycieli, gdy ci chcą rozdzielić ich podczas bujek, na przykład przykładowo. Oczywiście są to szkoły, w których większość
to ci ubogacających
o korzeniach. Tak, o korzeniach innych niż niemieckie. I tutaj czytałem w Bececie, to jest taka gazeta berlińska, wypowiedź jednego z tych panów, którzy tam pracują z tej firmy ochroniarskiej, który powiedział, że on, który w środowisku funkcjonuje dosyć długo, jest przerażony brutalnością tych małych dzieci, którą w tej szkole zauważył. Oczywiście,
chyba już nam wystarczy. Już wpadliśmy w depresję. To tak blisko.
Nie, to jeszcze chwileczkę. To teraz jeszcze dwa krótkie rzeczy. Tak. Oczywiście szkoła jeszcze, pedagog socjalny szkoły w Schöneberg został zwolniony z tej szkoły, gdyż powiedział o zastraszaniu uczniów niemieckich przez większość nieniemiecką. Mówi się o niemcofobii. Tutaj powiedział to na wywiadówce rodzicom i za to dyrekcja szkoły go z tej szkoły zwolniła. Natomiast w ostatnich dniach mieliśmy do czynienia z kilkoma zamachami na meczety. Nie wiem, czy państwo wiecie, spalono meczet w Berlinie, spalono meczet na południu Niemiec. Jeden z meczetów należał do TIDIP, to jest taka organizacja dachowa turecka, drugi należał oczywiście do Milli Gürüz, to jest taka islamistyczna organizacja turecka, nacjonalistyczna. Wszyscy wiedzą, że to naprawdę nie zrobili Kurdowie, gdyż wojna kurdyjsko-turecka przenosi się również na tereny berlińskie, że to zrobili Kurdowie, natomiast jedna z gazet berlińskich napisała, że to na pewno zrobiła skrajna prawica.
Islamofobia.
I wisienka na torcie, żeby nie było tak smutno. Proszę państwa, w niemieckich szkołach podstawowych wybuchła wojna o gumisie. O gumisie, czyli o żelki. Jakaż to jest wojna? A to większość muzułmańska w szkołach prześladuje mniejszość niemuzułmańską za to, iż na przerwach jedzą gumisie.
Aha, bo tam jest żelatyna.
Tak. Jest żelatyna i gumisie są nie halal. I tutaj zaczęła się, mówiąc kolokwialnie, haja w tych wszystkich szkołach, tak, i haram, tak, i zaczęła się kolokwialnie wielka zadyma, gdyż zaraz niektórzy nauczyciele wyciągnęli ponownie na światło dzienne, iż oprócz tego, iż nie wolno jeść gumisi, to nie wolno jeść bułek z szynką. W czasie Wielkiego Postu Muzułmańskiego nie wolno, w czasie Ramadanu nie wolno w ogóle jeść, także niektórzy chowają się w kibelkach, aby tą bułeczkę z szynką w tym kibelku sobie zjeść, gdyż byliby potępieni przez większość niemuzułmańską. Również wyciągnięto na światło dzienne, iż dziewczynki w tych szkołach uczennice zmuszane są do noszenia chust, jak również nauczycielki tam pracujące, mimo że są muzułmankami, zmuszane są przez rodziców dzieci uczestniczących do tych szkół donoszenia chust. I tutaj znowu mamy problem, gdyż jest to przeciwne ustawie o neutralności, jaka jest w Berlinie. Co prawda w tej chwili przed sądami berlińskimi są trzy sprawy nauczyciele, które nie zostały zatrudnione w berlińskich szkołach, gdyż chciały podczas lekcji nosić chusty na głowie. One nie zostały zatrudnione, gdyż nie wolno nosić ani chust, ani kipy, ani krzyżyka. Jest ta ten ustawa o neutralności. No ale cóż, chusty są jednak czymś lepszym niż krzyżyk na szyi czy kipa. I oczywiście partie lewej strony sceny politycznej plus zieloni stwierdzili już, iż będą wspierać dążenia tych nauczycielek do możliwości, że tak powiem, ukazywania swoich przekonań religijnych. Tak. I to na tyle.
Bardzo dziękujemy, Sławku.
Berlińskiego kalendarza.
Wspaniale naładowałeś nas radością życia z Berlina. Sławomir Ozdyk sprzedał nam tyle optymistycznych wieści, że w tej chwili to chyba tylko możemy posłuchać Jimmy Page'a, jak próbuje na gitarze zagrać preludium 4 Chopina. Posłuchajmy.